święty. Wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój.
Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Światłości prawdziwa. Przyjdź, życie wieczne, przyjdź, tajemnica ukryta, przyjdź, skarbie bezmiana, przyjdź, światłości bez zmierzchu, przyjdź, radości wieczna, nadziejo, która chcesz nas zbawić. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, powstanie z martwych, przyjdź, Ty, który chcesz, żebym ja od Ciebie chciał, Ty niedostępny, przyjdź, tchnienie mojego życia, pocieszenie mojego serca. Przyjdź, prosimy.
Mieszkaj we mnie, cały jestem Twój. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Pierwsza niedziela okresu zwykłego. To liturgia słowa i spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. To ten dzień, który przygotowuje nas do tego, aby przeżywać poranek zmartwychwstania Pańskiego. I liturgia słowa. Czytania, które usłyszymy z księgi proroka Malachiasza, z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan oraz fragmenty z 23 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Słuchajmy z pierwszej księgi proroka Malachiasza. Pan zastępów mówi: ja jestem potężnym królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi, mówi Pan Zastępów, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze Lewiego. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? Głos Malachmiasza brzmi stanowczo, chwilami staje się nawet gwałtowny. Nie ma w nim dyplomatycznej ostrożności, bo prorok ukazuje, że na sprowadzenie wiary do rytualnych gestów zewnętrznego wymiaru, za sprowadzenie wiary do tych czynności, za pozbawienie jej skutecznego oddziaływania na życie osobiste i społeczne, odpowiedzialność ponoszą ci, którzy tym ludem kierują, a w szczególności kapłani i lewici. Moralność, zamiast być poszukiwaniem dobra, jakim jest sprawiedliwość, jest jedynie praktyką stosowania dobrych manier, skrywającą zdemoralizowanego kapłana, który niszczy rzeczywistość przymierza i który bywa bardziej powodem złorzeczenia, aniżeli błogosławieństwa. Innymi słowy, staje się przeszkodą i nie potrafi już prowadzić. Jest podstawową funkcją kapłańską. Malachiasz odpowiada nam i zwraca uwagę, że podstawową funkcją kapłańską jest błogosławić i nauczać. Również odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Księdze Liczb, czy też w Księdze proroka Nehemiasza. Ale błogosławienie i nauczanie jest możliwe tylko w połączeniu z głębokim życiem moralnym. Kapłani zatem winni być, biorąc za przykład swych wspaniałych poprzedników, nie zaś mając na uwadze własne nieczyste pragnienia, takimi. Ich postępowanie, zamiast być umocnieniem, znakiem, że cała wspólnota posiada tylko jednego Ojca, jedynego Boga, że jest wspólnotą braterską, prowadzi do osłabienia tej wspólnoty. Kapłani sprawują bowiem przeróżne obrzędy, które nie oddziałują pozytywnie na relacje społeczne, nie tworzą komunii i relacji braterskich. Oczywistym jest, że ten fragment skierowany do kapłanów jest prowokujący. Wzywa kapłanów, aby odnowili przymierze, jakie Bóg zawarł z nimi i jakie oni naruszyli, pomniejszając swoje powołanie, wymagania swojej służby. Zdecydowany ton proroka Malachiasza, który przebija przez dzisiejsze pierwsze czytanie, to problem również i władzy, a nade wszystko odpowiedzialności. Tę bowiem władzę sprawowali w sposób stronniczy ówcześni kapłani dla osobistych korzyści, co kłóci się z równością i duchem braterstwa, jakie z woli Boga miały panować w narodzie, ponieważ to Bóg go uwolnił, objawiając Izraelowi swoje ojcowskie oblicze. I takie jest to zbawcze działanie, stworzenie, do którego tutaj Malachiasz się odwołuje. Ono jest podstawą dla społecznego ładu Izraela, do którego ma też zmierzać urząd lewitów. Jestem potężnym królem, mówi Bóg, czytamy to w księdze Malachiasza, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami. Czyż nie my wszyscy mamy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego, znieważając przymierze naszych przodków? I chciałoby się dodać, niszcząc tradycje. Czyż współczesne narody nie boją się Boga, który jest? Boga, który jest Emmanuelem. Boga, który daje nam Chrystusa. Czyż możni tego świata i władcy narodów nie lękają się przyszłości z Bogiem? I nie stają się książętami, sługami księcia ciemności? XXI wiek, jego początek i bramy, które i perspektywy, które przed nami się otwierają. Czy starczy nam na tyle mocy i świadectwa, aby innych pociągnąć do odwiecznej światłości, by zafascynować ich królem chwały, królem, który dla nas stworzył niewypowiedziane mieszkania w swoim domu, w swoim królestwie. Świadectwo chrześcijan, które musi być świadectwem jednoznacznym, zakorzenionym w wierze, w tradycji, w Ewangelii i w dekalogu, które z niej wypływa i z Pisma Świętego. Posłuchajmy teraz drugiego czytania słów z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, stanęliśmy pośród was w pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc jednak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, lecz nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, które działa we was, wierzących. Słowa z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan z rozdziału drugiego, które słyszymy w niedzielnym drugim czytaniu, to są słowa spisane jego własną ręką, apostoła narodów. Zwykle jawi się on nam jako ktoś silny, wytrwały i niemal surowy albo szorstki. Jednak w tym fragmencie, który usłyszeliśmy, pokazuje się nam jako osoba bogata w serdeczne uczucia. Paweł pojmuje chrześcijańskie posłannictwo, zadanie ewangelizowania i zakładania wspólnot jako wprost macierzyński obowiązek. Jest to jedno z ulubionych porównań w literaturze biblijnej, a także swoiście zakorzenione w samym sercu przesłania Jezusa. Bóg kocha nas bowiem z taką delikatnością, że ta miłość, gdyby chcieć się odwołać do ludzkich obrazów, musi być wyrażona przez figurę macierzyńskiej miłości. Paweł otacza własne dzieci troską i czułością niczym matka. Stanęliśmy pośród was pełni skromności, pisze, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Poprzez głoszenie Ewangelii zrodził się przecież do wiary chrześcijan w Tesalonice, tworząc wspólnotę z nich, z tych, którzy uwierzyli. Jego słowo, słowo u apostoła narodów, a potem słowu Chrystusa, którego mocą przemawiał. Jak matka, święty Paweł apostoł Tesaloniczanom przekazywał nie tylko słowa, ale wraz z Ewangelią dzielił się swoim własnym życiem. I nie chodzi w tym przypadku jedynie o przekazanie przesłania czy choćby jakichś wiadomości, ale o dar jego osoby zaangażowanej całkowicie w dzieło ewangelizacji. Święty Paweł apostoł, który stał się faktycznie sługą Ewangelii, głosił ją całym swoim życiem, z bezwarunkowym poświęceniem i z ogromnym trudem, wręcz z narażeniem swojego ziemskiego życia. Głosił ją w dzień i w noc, starając się żyć z pracy własnych rąk, by nie być ciężarem dla chrześcijan, do których podróżował, z którymi przebywał. A czynił tak dlatego, aby uniknąć utożsamienia go z innymi wędrownymi głosicielami tamtego czasu. To utrzymywanie się z pracy własnych rąk jest elementem wyróżniającym jego misyjny styl życia. Głoszenie Pawłowe to nie jakieś słowo na temat Boga, ale to słowo Boga, to znaczy przez Niego wypowiedziane. Temu Słowu towarzyszą moc i skuteczność potęgi samego Boga, który przez Ducha Świętego rodzi owoce nowego życia. Tesaloniczanie przyjęli je, co znów wzbudza w nich potrzebę nieustannego dziękczynienia, dziękczynienia Bogu. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swoich uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecają, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą wielkie ciężary i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. A wy? Nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden jest bowiem ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ukazana w Ewangelii według świętego Mateusza konfrontacja z faryzeuszami i uczonymi w piśmie przyjmuje tutaj ton niezwykle ostry. Egzegeci są zdania, że problematyka tego fragmentu nie tyle związana jest ze sporem historycznego Jezusa z żydowskimi władzami religijnymi, ile z napięciami we wspólnocie Mateusza w czasie, kiedy dokonywało się już oddzielenie od judaizmu. Ponadto ta bardzo ostra krytyka, kończąca się serią siedmiu biada, zawiera oskarżenie o hipokryzję. Zarzut ten postawiony jest uczonym w prawie i faryzeuszom, którzy z prawa uczynili podstawę nowej, własnej duchowości. Jednak w ostatniej swojej części ta mocna krytyka kierowana jest wyraźnie przez Mateusza do wszystkich słuchaczy Ewangelii, czyli do chrześcijan, którzy narażeni są na podobne jak faryzeusze pokusy. W dzisiejszej perykopie Jezus zwraca się do faryzeusza z trzema bardzo mocnymi upomnieniami. Jednocześnie ukazuje trzy przeciwne postawy, które powinny charakteryzować styl prawdziwego ucznia. Jezus oczywiście nie ma takiej intencji, aby szydzić sobie z nauczycieli judaizmu, bo przecież ich nauczenie przedstawia bardzo ważne aspekty prawdy. Krytykuje ich raczej z tego powodu, że ich nauka nie ma zastosowania w ich własnym życiu. Potępia przede wszystkim brak więzi pomiędzy życiem a wiarą. Pewną teatralność w czynieniu dobra, czego przejawem jest choćby demonstrowanie wielkich filakterii. Filakterie zaś to para małych czarnych pudełeczek zawierających teksty prawa spisane na papirusie i przywiązanych paskami do skóry, do lewego przedramienia i do górnej części czoła. Zresztą, zgodnie z dosłowną interpretacją Księgi Powtórzonego Prawa, Jezus piętnuje u faryzeuszów i uczonych w piśmie ten sposób zachowania. Ów jest bowiem skażony przez ostentacyjne prezentowanie praktyk religijnych w poszukiwaniu akceptacji i publicznego poklasku. Nie uchodzi też uwadze Jezusa przesadne pragnienie władzy, jakie okazują ci nauczyciele Izraela, co sprowadza się w każdej formie ich działania. A dosadnym wyrazem jest pragnienie, ażeby ludzie nazywali ich rabbi. Wystarczy jednak nie pozwalać nazywać siebie rabbi. To znaczy nie ubiegać się o wysokie pozycje i godności, jakich uczeń świadomy swoich słabości nigdy nie powinien pragnąć. Należy jeszcze bezwzględnie unikać w życiu wspólnotowym wszelkiej formy służalczości, która zaciemnia prawdziwe braterstwo ducha wypływające z jednego boskiego źródła. To podkreślenie, że jest tylko jeden mistrz i że jest tylko jeden ojciec, ma za zadanie nie tylko wskazywać najważniejszą prawdę dogmatyczną, ale jednocześnie ostrzec swoich uczniów przed narażającą im pokusą na drodze wiary, mianowicie, by zamiast troszczyć się o rzeczywistą relację z Bogiem, nie oddawali się poszukiwaniu uznania ze strony ludzi. Relacja z Bogiem jest bowiem źródłem życia wspólnotowego, którego wyrazem jest duch służby i pokory. Słowa Malachiasza skierowane do lewitów posługujących w świątyni odnoszą się także i do nas. Są wskazówką, aby każdy urząd sprawowany w Kościele służył życiu wspólnoty zgodnie z boskimi zamiarami. Bóg bowiem pragnie wspólnoty prawdziwie braterskiej, z relacjami, w których nie dominuje rządza władzy, sławy, ale pragnienie, aby swoje życie uczynić darem dla innych, z pełnym uległej miłości poszukiwaniem Jego woli. Aby oczyścić się z ziemskiej logiki, którą jesteśmy skażeni, należy, jak to wskazuje ewangeliczna polemika z faryzeuszami i uczonymi w piśmie, wyrzec się nieuporządkowanej miłości samego siebie. Ta bowiem jest źródłem owego rozdźwięku pomiędzy naszymi słowami i naszymi czynami oraz obsesyjnego kultu własnej osoby, czemu towarzyszy poszukiwanie społecznego aplauzu. Nieuporządkowana miłość własna jest źródłem surowego osądzania bliźniego, a łagodnego traktowania samego siebie. Jako uczniowie Jezusa, jednego mistrza, jako dzieci jednego Ojca, jesteśmy wezwani, aby żyć całkowicie inaczej niż faryzeusze i uczeni w piśmie, bo jesteśmy też wezwani, aby czuwać przede wszystkim nad autentycznością relacji z Bogiem i między sobą. Służba pokorna i wdzięczność rodzą się ze świadomości poczęcia się do nowego życia dzięki miłości jedynego Ojca Niebieskiego. Tylko dzięki temu, takiemu uwewnętrznieniu i dzięki takiemu usposobieniu nie pozwolimy sobie i innym na to, aby w życiu wspólnotowym dominowały relacje, których istotą jest arogancja, wspominana już dzisiaj teatralność, w których nie ma szacunku dla słabszych, co w końcu przesłania się na zrozumienie pochodzenia godności wszystkich członków Kościoła, będących dziećmi Ojca. Tylko będąc prawdziwie pokornymi uczniami, potrafimy dawać autentyczne świadectwo wiary. Ono pomoże innym odkryć ojcostwo Boga i pewną drogę do nowego życia, którym jest Chrystus. Najlepszym zaś lekarstwem zabezpieczającym przed hipokryzją jest wypowiedź Jezusa skierowana do uczniów na temat pokory i służby innym. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. To może trudny program życia, ale możliwy. Wspaniałym zaś wzorem do naśladowania jest dla nas świadectwo życia Pawła Apostoła ukazane w pierwszym liście do Tesaloniczan. Tam odkrywamy model posługiwania wolnego od osobistej korzyści, wspaniałomyślnego i nastanowionego jedynie na szczere głoszenie Ewangelii. Ewangelii, która rodzi do nowego życia. Jezu, prosimy Cię, uwolnij nas od obłudy. Z pomocą Twojego Ducha, Ducha Świętego, pragniemy podążać tą drogą, na której będziemy stawiać się Twoimi prawdziwymi uczniami. Pomóż nam uznać nasze niedoskonałości, które zaciemniają wspaniałość Twojej Ewangelii i pomóż nam czuwać nad autentycznością naszych relacji z Tobą i między nami. Dziękujemy Ci za to, że przez swoje słowo rodzisz nas do nowego życia, objawiając miłość Ojca do nas. Dlatego też zobowiązujemy się wobec Ciebie, że nie pozwolimy, aby w naszych wspólnotowych relacjach dominowało pragnienie pokazania się i panowania. Postanawiamy strzec w sobie świadomości niezasłużonego boskiego synostwa i braterskiego ducha, jaki nas z sobą wiąże. Owa świadomość jest naszym obowiązkiem, choć Twoim ogromnym darem. Panie Jezu, pragniemy pozostać Twoimi uczniami i nie dążyć do tego, aby stać się nauczycielami innych, bo tylko dzięki ich słowom z Twoich ust, jednego nauczyciela, możemy pojąć miłość Boga Ojca do nas, swoich dzieci, i odnowić swoją radość. Ileż dzisiaj na całej ziemi faryzeizmu. Ludzie w tym, co czynią lub mówią, dążą przede wszystkim do korzyści zewnętrznych. One na pozór wydają się być religijne, ale szuka się w nich przede wszystkim tego, co nie jest wewnętrzne, dóbr, zaszczytów czy zysków. Także dąży się do przyjemności i do tego, by być znanym i poważanym. Mówiąc zaś krótko, wszystkie dzieła, jakie ludzie czynią z intencją, aby być wielkimi, to oznacza te, aby się pokazać albo być widzianym lub znanym, co czynią chętniej, niż czyniliby je, gdyby nigdy nie byli znani, nie interesują się Bogiem. I to nawet wtedy, gdyby wydawały się wielkie i wzniosłe, ponieważ do tego, kto jest przyczyną dzieła, należy także i ono samo, a nie do kogoś innego. Tak koniec odpowiada początkowi. Jest to ponadto faryzeizm wewnętrzny, który polega na tym, że cokolwiek czyni faryzeusz, we wszystkim za cel ma samego siebie. Tak też czynią nawet pewne osoby religijne, które wierzą, że trwają w łączności z Bogiem. Ale kiedy dobrze się rozważy ich dzieła, to te osoby same siebie miłują w ich treści, we wszystkim, co dotyczy modlitwy czy innej rzeczy. Takie osoby nie dostrzegają. Z trudem te treści są przypisywane człowiekowi i z trudem one są przyswajane w człowieku, w jednym bardziej niż w drugim. Takie osoby czynią liczne, wielkie i rzucające się w oczy dzieła, biegają za odpustami, modlą się, biją w piersi, spoglądają na piękne obrazy, przyklękają i biegną po całym mieście, ale Bóg? Bóg tym wszystkim się nie interesuje, ponieważ ich miłość i ich intencja nie są skierowane do Niego. One pochylają się wyłącznie nad stworzeniami. W nich znajdują swoją radość i zadowolenie, a czynią to, co godne pożałowania, dobrowolne i świadome, bo przecież chodzi im o własne dobro, o własną wygodę, o przyjemność lub korzyść wewnętrzną lub zewnętrzną.
Thank you.
Kim jest uczeń Jezusa? Kim jest ten, który idzie za Nim? Kim jest ten, kto wędruje za Nim, kto pozostaje z Nim? Kto pozostaje z nauczycielem, rozpoznając w Nim kogoś więcej niż nauczyciela i czyniąc z Niego jedynego przewodnika? Jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus, ponieważ On jest samym Mesjaszem. Ta relacja nie opiera się na intuicji, na doktrynie, lecz na wierze, na przylgnięciu do Jego osoby. Jezus działa jako rabbi, ale ludzie idą za Nim nie dlatego, że jest rabbim. Jeśli nie rozumiemy tej zasadniczej różnicy, próżne jest nasze pójście za Nim. Staje się On wtedy jedynym mistrzem duchowym, dla innych charyzmatykiem, a dla jeszcze innych rewolucjonistą. Nie wystarczy to do zaszczepienia wiary i do uczynienia z nas wierzących. Bądźmy czujni. Chrześcijaństwo zawsze narażone było na poważne niebezpieczeństwo pojmowania i często głoszenia rabbiego Jezusa zgodnie z interpretacją Jego nauczania odpowiadającą aktualnym potrzebom. Tak pojawił się Jezus socjalista, Jezus hippis, Jezus guru, Jezus filantrop. Zwycięstwo takiego wizerunku Jezusa oznaczałoby koniec wiary chrześcijańskiej. Uczniom, którzy nazywali Go nauczycielem i Panem, Jezus mówi, że czynią dobrze, ale odwraca porządek, mówiąc o sobie Pan i nauczyciel. Przede wszystkim Kyrios, to w dalszej kolejności rabbi. Jeśli bowiem postać, stan, w którym działał Jezus, był stanem rabbiego, postrzeganie Go przez wspólnotę apostolską wzniosło się ponad tę formę. Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swojego bliźniego. Narusza cnotę i prawość, może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej. Jest poważnym wykroczeniem, jeśli uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza się drugiego człowieka do poważnego wykroczenia. Zgorszenie nabiera szczególnego ciężaru ze względu na autorytet tych, którzy je powodują, lub słabość tych, którzy go doznają. Zgorszenie jest szczególnie ciężkie, gdy dopuszczają się go ci, którzy z natury bądź z racji pełnionych funkcji obowiązani są uczyć i wychowywać innych. Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w piśmie i faryzeuszom, porównując ich do wilków ujadających i wilków udających baranki. Zapraszam Państwa do wspólnej medytacji, refleksji nad niedzielnymi czytaniami. Numer telefonów do naszego studia to 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Słuchacze z zagranicy również mogą telefonować, wybierając 0011 z oceanu i dalej 4856 i 655 23 33 655 23 66.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marek z Warszawy. Serdecznie ojcu dziękuję za tą katechezę. Zawsze z uwagą słucham. Tym bardziej, że obecnie jestem w szpitalu, dlatego Słowo Boże jest dla mnie pocieszeniem i radością. Szczególnie do myślenia daje mi Pan Jezus z Ewangelii o tym właśnie faryzeizmie, że na katedrze Mojżesza zasiedli faryzeusze, uczeni w piśmie, i zrodziła się w moim sercu taka myśl, że właśnie ja też nie jestem takim faryzeuszem, że wymagam od innych, nakładam na ich barki rzeczy ciężkie, nie do uniesienia, a sam w jakiś sposób umywam ręce, tak jak Piłat. Czasami też w swoim życiu chcę swoje życie wybielić, usprawiedliwić, albo jestem takim Piłatem, który osądza drugiego człowieka, potępia go, oskarża. To tyle. Również bardzo, bardzo głębokie i pocieszające są słowa świętego Pawła, że Bóg jest jak matka, która troskliwie opiekuje się swoimi dziećmi. Ja wiele razy tej opieki w swoim życiu doświadczyłem na różny sposób. Pan Bóg był przy mnie i w trudnych chwilach, i w łatwych chwilach. Wtedy, kiedy w życiu było fajnie, ale również wtedy, kiedy w moim życiu pojawił się krzyż. Tak jak to jest obecnie, kiedy leżę w szpitalu. Czasami po prostu cierpię z bólu. Wtedy wiem, że Pan Bóg jest przy mnie. On jest moją nadzieją. On jest tą matką, która troskliwie troszczy się o moje życie. Dziękuję. To tyle.
Dziękujemy również i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, do domu, do codzienności.
Rydzyk, nie?
Andrzej spod Poznania. Ja mam takie uprzejme pytanie, bo tu między innymi w katechezie mnie ciągle to, może to jest takie proste pytanie, mówi, nikogo nie nazywajcie ojcem, ale my do wszystkich kapłanów, na przykład z radia, z zakonników właśnie zwracamy się ojcze i właściwie jakoś też no ojcowie sugerujecie to, mówiąc od siebie też wzajemnie tytułując, tak?
Czy tak, bo taka jest, tak, tak, bardzo dziękuję za to pytanie, bo taka jest tradycja Kościoła i tak jest powszechnie przyjęte, tylko że ważny jest kontekst, w którym Chrystus te słowa powiedział. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiózł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli, a do Boga zwracamy się jako do naszego Ojca, tego, który jest naszym początkiem i kresem naszego ziemskiego pielgrzymowania, który daje nam życie, życie w perspektywie wieczności, w Jego domu i w Jego królestwie. Jednakże są fałszywi prorocy, którzy często każą nazywać się ojcami, stają się autorytetami, a nic wspólnego z Bogiem objawionym narodowi wybranemu i nam, ludziom ochrzczonym, nie mają. Dlatego też uzurpowanie sobie miana ojciec jest błędne. I już właśnie szukam tego fragmentu z Ewangelii, w którym to słyszymy. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, chcą, by ich pozdrowiono na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi, a wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. To jest fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Tak samo nie moglibyśmy się zwracać do naszych ojców rodzonych, którzy ukazują nam obraz Boga, naszego Ojca. Od tego jest powołanie do ojcostwa, aby wskazywało na źródło naszego ojcostwa, którym jest nasz niebieski Ojciec, na którego ma wszystko inne wskazywać. I nie może być, nikt nie może nam przesłonić obrazu Ojca, Boga Ojca Niebieskiego.
Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łódź.
A jak masz na imię, możesz nam powiedzieć?
Karolina.
Karolina. I dzwonisz na do modlitw wieczornych?
Tak.
A kto pomógł ci wybrać numer telefonu?
Mama.
Bardzo ci dziękuję, pozdrów mamusie i przekaż, że modlitwy dzieci zaczynają się za 15 minut. Ale bardzo cię serdecznie pozdrawiamy i czekamy na ciebie po 19:30, Karolinko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kazimierz z Krakowa. Chciałem powiedzieć refleksję na temat modlitwy, bo tam było w tym czytaniu też niedzielnym na temat modlitwy, że tam możecie chodzić po odpustach, czy modlić się nieszczerze, na temat szczerej modlitwy, co to jest modlitwa, bo modlitwa to nie jest właśnie tylko odmawianie paciorków bezmyślne, tylko modlitwa, tak jak nas uczyła mama i ksiądz na religii, a mama nas miała 12 dzieci, wychowała nas no, przykładnie i bardzo religijnie, więc modlitwa jest to pobożna rozmowa z Panem Bogiem. Nie jest to klepanie, tylko to jest rozmowa, więc rozmawiać to tak jak można by było rozmawiać z kimś bliskim, czy z kimś, kogo się kocha, czyli trzeba z nim rozmawiać szczerze, bo nieszczera rozmowa to, no, to nie jest modlitwa, to jest właśnie klepanie paciorków, jeżeli to jest jeszcze bezmyślne, czy nawet chodzenie po odpustach, tak jak tam było w czytaniu, jeżeli to jest bez jakichś głębszych intencji, czyli całkowicie z oddaniem się Bogu, no to wtedy nie przynosi owoców właśnie upragnionych, a jeżeli to jest pobożna rozmowa z Panem Bogiem, jeżeli to jest czynione z intencją, z pobożną intencją, czy się modlimy za kogoś, jest modlitwa stawiednicza, no to przynosi właśnie ja to odczuwam na swoim przypadku, w swoim małżeństwie. Jest, to przynosi bardzo duże, obfite owoce, czyli Pan Bóg zsyła łaski.
Dlatego też kochajmy, miłujmy Pana Boga. Wtedy będzie szczerość, wtedy będzie zażyłość, wtedy będzie autentyzm naszej wiary i naszej obecności przed Panem Bogiem. Dziękuję Panu również za to świadectwo i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie mi jest bardzo przykro, bo zarzucają mi nieszczerą modlitwę. Ja się modlę bardzo szczerze i uzyskuję dużo łask. Jak pójdę do biura Radia Maria, to na mnie mówią o Buda.
A kto się modli, mówi do nas?
A, z Jacko-Poborskiego.
A możemy Pani imię poznać?
Krystyna.
Witamy Pani Krystyno. Nieważne jest, Pan Bóg patrzy w nasze serca. My widzimy tylko powierzchowność jako ludzie, zewnętrzne. A Pan Bóg patrzy w nasze serce, On zna nasze szczere intencje. I On pozwala nam być przed Nim i z Nim rozmawiać. Dzięki Jego Duchowi, którego otrzymujemy, o którego prosimy. Módlcie się, a będziecie zbawieni. I może na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, naszego zatrzymania się, można powiedzieć, nad Słowem Bożym, nad tym Słowem, które usłyszymy już w najbliższą niedzielę. Ten fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, stanęliśmy pośród was w pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko Bożą Ewangelię, ale nadto dusze nasze. Tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak oto wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jako to, czym jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was, wierzących.